Hello!
Pięknie, no pięknie, tak adwentowo, taką świecę mam z tym takim wyciętym z kartonika, żeby nie pokapać księdzu proboszczowi podłogi, roratową.
A to se ksiądz proboszcz nie raz podłogę pokapał?
Ale wytarł. Ale wytarł.
Wytarł. Ciekawe, czym ksiądz... No dobrze. Mój drogi, witam ciebie serdecznie. Nie wiem, gdzie zacząć.
Może zacznijmy od hymnu dla Bielicy. Bielica, Bielica, écoute moi. Bielica, Bielica, écoute moi. Musi dać trochę takie...
Przeszła obotnie.
Rzuciłem piłkę i trafiłem, ole, a i Bielica.
Dobrze, dobrze, już.
Dobrze,
to wystarczy.
Przepięknie. Wiesz co, nic mnie chyba tak nie cieszy, jak porażki Houston w tym sezonie.
Tak? O, tak. Dobrze, ranking. W sensie złe rzeczy, które... Bo powiedziałeś ostatnio, że wrócił do nas Adam. Wczoraj mi powiedziałeś. Wrócił do nas... Ojciec chrzestny, szóstego gracza, wrócił na łamy nasze.
Wrócił, usiadł na ławie.
Natomiast po ile to nie było go chyba jakieś pół roku z nami?
No, od Duranta, od kontuzji Duranta. Tam się zaczęło, tam się zaczął bunt.
Tak. I
tam się zaczęła walka z tłumem.
I chodziło o to, że zrezygnował z subskrybowania nas Rzepka, dlatego że ludzie życzyli kontuzji Kevinowi Durantowi, tak, i on nie mógł tego słuchać.
Tak.
Dobrze. Rozumiem.
Ta polemika jest nadal na szóstym graczu, można ją czytać.
Jest? Gdzie to jest? To jest... Który to był?
No, to jest jak zerwał. No to po zerwaniu. 783 spisy, w tym 394 polemiczne rzeczy. Tam jest tak, to jest Rzepka, dzieło skończone. Tam już nic więcej nie można dopisać.
Więc...
Rzepka tyle napisał, że aż się musiał wypisać z tego. Adasiu, kochany, ja cię tak pozdrawiam serdecznie.
Więc cieszy się najbardziej z porażek Houston Rockets?
Tak.
Niepowodzeń?
Tak. Nie znoszę gry Houston Rockets.
No dobrze, ale jeśli nie oglądasz Houston Rockets...
Nie, oglądam. Nie, dlaczego? No dlatego, właśnie dlatego
oglądasz. Dlaczego oglądasz Houston Rockets?
Jak przegrywają,
skoro nie znosisz ich oglądasz. Ale skoro nie znosisz ich oglądasz, to dlaczego ich oglądasz?
No bo jak przegrywają, no to jest przyjemne.
Ale skąd wiesz, że przegrają w mecz, który oglądasz? Aha, znasz wynik i przychodzisz obejrzeć... No ale nie oglądasz całego meczu, więc domyślam się. Nie zbierasz tej całej esencji z tego, jak przez 48 minut dramatycznie nudny potrafi być styl Houston Rockets. No nie, chyba, że wystarczy ci tylko 10 minut.
10 minut nie, bo ja oglądam koszykówkę właśnie na nie. Oglądam
nie. Koszykówka na nie.
Oglądam Golden State. No to nie jestem w stanie już jeszcze dołożyć sobie wszystkich oglądać w całości meczu Houston.
Rozumiem.
Przegra.
Rozumiem.
Ale nie, no ja nie jestem chyba w tej grupie niestety hejterów Houston Rockets, Jamesa Hardena, połączenia...
99% internetu to jest.
Di Antoniego, ten płacz związany z tym protestem, kompletnie niezrozumiały dla mnie. To nie napawa, że tak powiem, jakimś wielkim entuzjazmem. Wiesz co, jakbym się miał z kolei zastanowić, z jakim krajem kojarzy mi się Houston Rockets, to bym powiedział, że to jest esencja Stanów Zjednoczonych.
Że indywidualizm?
To po pierwsze. Drugi taka trochę technokracja.
Po trzecie Texas.
Po czwarte takie, wiesz, my jesteśmy zawsze w grze, czyli kogo, wiesz, jeżeli pojawia się jakikolwiek wolny agent, to się okazuje, że Amerykanie też tam są. Nigdy nie byli drudzy, są zawsze w forpoczcie, idą w pierwszym szeregu. Mimo, że czasami nie mają nic do powiedzenia, nie mogą nic zrobić, to oni zawsze tam są. Jakby podkreślają zawsze swoją obecność. Mają... wydaje im się, że mają pomysł na wszystko, że przeskoczyli pewną epokę, że inni muszą ich gonić. Są dosyć aroganccy w tym, co robią. W sensie, no, nie przejmują się, nie przeszkadza im to, że świat ich nienawidzi. A może w jakiejś części świat ich nienawidzi. Są dumni z przynależności do czerwonych barw. Starają się być takimi trendseterami. Chyba to najlepiej charakteryzuje pewien sposób zachowania czy model działania Stanów Zjednoczonych, takiego, wiesz, supermocarstwa. Plus mają technokratycznego prezydenta.
A jak ujmiesz to, co ja teraz chcę powiedzieć?
Który się niczym nie przejmuje.
A jak ujmiesz to, co ja teraz chcę powiedzieć? Bo
proszę.
Patrz, ja mam takie rzeczy sobie teraz wypisałem po tym jak NBA odrzuciła, Adam Silver odrzucił protest Houston Rockets i zapisałem sobie takie rzeczy. Obok Daryla Morey'a. Tak, pierwsza rzecz to jest budowanie teamu z wartości i nie patrzenie na to, czy ci gracze się zagryzają. To jest temat Howard, Dwight Howard, James Harden, czy będą siebie kupować w szatni.
Ale jakie no. są te wartości?
Wartość, jak, poczekaj, wyizolowana wartość koszykarza.
Wyizolowana wartość koszykarza.
Mhm, czyli rating koszykarza. Dodasz wysoki rating do wysokiego ratingu i to na pewno będzie działać.
I będzie jakaś synergia.
Aha. I nie patrzenie, na te połączenia, czy to będzie działać, czy nie będzie działać.
To też jest czasami taka, wiesz, czasami to jest, w taki sposób zachowują się amerykańskie korporacje. Czy wydaje, że jak dołożysz 1 do 1, to będzie 2. Bo tak ci wychodzi z liczby, a potem się okazuje, że to kompletnie nie działa ze względu na przykład na jakieś różnice kulturowe. Czy ze względu na pewien inny sposób postrzegania rzeczywistości. No okej, okay,
idziemy dalej.
To jest bardzo dobre.
Idziemy dalej. Styl gry w koszykówkę, który tak. zamraża innych graczy na boisku.
No, czyli
James Harden kozuje, reszta się patrzy.
Patrzy. Mhm. Pachołki.
Mhm.
No ale to też jest, powiedziałbym, pewien element amerykańskiego, że jest jeden wódz, reszta patrzy, reszta narodu patrzy i czeka, co tamten zrobi.
Czy to tak pasuje do tego?
No, może niekoniecznie, bo jednak Amerykanie mają ten głęboko, myślę, to powiedzieliśmy poprzednio, że mają głęboko wybudowany indywidualizm, że każdy jest jakby swoim własnym, ale w sytuacji zagrożenia zawsze jest lider.
Dobrze, dalej.
Nie, wszystkie filmy, które oglądasz, Maciej, wszystkie seriale, tam zawsze jest jakiś przywódca stada, którego wszyscy inni słuchają. Oni mogą go się nie zgadzać, mogą kontestować, mogą robić jakieś przewroty pałacowe, ale na koniec zawsze chodzi o tą silną jednostkę.
Trzecia rzecz. Handlowanie latem całym składem.
No tak, nie jesteśmy przywiązani do nikogo. Wszyscy na sprzedaż szukamy jakby szukamy zwiększenia swojej wartości poprzez pozbycie się każdego, no. Czyli jest, no to też jest taka amerykańska rzecz, nie przywiązuje się do niczego, wszystko jest na sprzedaż. Wszystko jest kwestią ceny.
Dobrze, po utracie 13-punktowego prowadzenia, szukanie winowajcy w sędziach.
No zawsze. Amerykanie nigdy nie są winni. Zawsze są winni ci ludzie, którzy są dookoła. Europianie, Chińczycy, Szkorbut.
Szkorbut. Wiesz co? Bo ja dałem te 4 przykłady i... wydaje mi się, że... bardzo mądry gość jest. Nie chciałbym się z nim na argumenty kompletnie bić.
Daryl Morey? Daryl
no,
Morey?
Ale... Ja nie... Ja nie wiem, czy... Znaczy, ja mam wrażenie, że on nie wie, co wygrywa w koszykówce. Dałem te 4 argumenty.
to nieprawda.
No właśnie,
nieprawda.
Wydaje mi się, że on, no, wydaje mi się, że to prawda, bo podałem ci cztery argumenty, które mówią mi o tym, że on nie wie, co wygrywa w koszykówce. Pierwsza rzecz, bo powiedziałem, że budowanie teamu z wartości, nie patrzenie na chemię. Przerobił to raz już i mówił o tym, że popełnił błąd. Przerobił to raz, zestawiając Jamesa Hardena z Dwightem Howardem, nie patrzył na charaktery. Wtedy to powiedział. Potem dopasował dwa kolejne charaktery, jak się okazało, niepasujące do siebie, czyli Jamesa Hardena do Chrisa Paula.
No byli o włos. No.
I teraz, gdy wydawało się, że nauczył się już, zwłaszcza z tego, z tej kwestii Dwighta, Howarda i Jamesa Hardena i po tym, co mówił, po tym nieudanym eksperymencie, zostawił Jamesa Hardena z Russellem Westbrookiem. Taka klasyczny przykład wzięcia dwóch najbardziej kozujących, przywiązanych do piłki zawodników i ustawienie ich razem na boisku. I nie patrzenie na to, jak oni się będą razem ze sobą zagryzać. To jest pierwszy przykład, tak? To jest to, że no, kolejny raz nie patrzy na to, jak będzie działać chemia boiskowa. Druga rzecz, to jest ten styl gry, którego ty nie znosisz. 99% ludzi nie może oglądać Houston Rockets. Czy to jest tak, że my nie mamy racji, a Daryl Morey ma rację? Kto ma rację, my czy Daryl Morey?
Wiesz co, no, na chwilę obecną powiedziałbym, że my mamy rację, ale tak mamy rację tylko o włos. Mm-hmm. No bo nie było daleko, dwa razy.
Znaczy wiesz, oni nie byli na końcu w finałach NBA, to też trzeba pamiętać o tym.
To co?
Oni najlepsze czasy już mają za sobą, jak powiedziałeś, dwa lata temu.
Tak,
i nie dotarli do finału. Jakkolwiek oczywiście byli niedaleko, rozumiem, jakkolwiek. Bardzo wielki szacun dla Houston Rockets za to, że byli niedaleko wtedy.
Tak.
Niemniej, no nie jest to koszykówka, myślę, że jakbyś tak zrobił sondę wśród ludzi i spytał się, ilu z nas chciałoby pełnić rolę PJ'a Tuckera, czy Bena McLemora teraz i stać sobie w rogu, albo przepraszam, Danuela House'a, stać sobie w rogu i czekać na podania od Jamesa Hardena i tak grać w ten sport. Czy tak się powinno grać w ten sport? Moim zdaniem nie, tak się nie powinno grać w ten sport.
Nie, na pewno ta koszykówka jest taką, to jest antykoszykówka. No. No bo to są cztery pachołki i James Harden.
Dobrze, czy pozytywne dla szatni jest handlowanie latem całym składem? No nie, nie jest.
Na pewno nie jest, ale z drugiej strony, no ten biznes trochę na tym polega. Ludzie, którzy twierdzą, że jest inaczej.
Kto dokładnie nie ma racji tutaj?
Nie, poczekaj.
Jacy ludzie nie mają racji? Skład i handlujesz nim w całości, poza najlepszym zawodnikiem.
Ja mam jedno pytanie. No? Czy był skład, czy był mistrz NBA, który był zbudowany bez chemii? Na szybko, sklecony, zdobyli mistrzostwo.
Raptors z mądrych graczy złożony. To jest przykład. Wymyślona na poczekaniu chemia.
Mhm. No ale ona jednak, wiesz, no okej. Okay, no,
to jest przykład.
To jest dobry przykład. No. Masz coś wcześniej?
Nie, bo mam już tutaj.
Ale to jest, a ja bym tak, no dobrze, to jest łatwy przykład, ale wcześniej, no Miami...
Boston jest fantastycznym przykładem takiego zespołu. Myślę, że nawet jeszcze lepszy niż Toronto.
Co?
Boston jest przykładem sklecenia zespołu zespołu w chwilę.
W pierwszym sezonie?
W pierwszym sezonie. To jest świetny przykład, bo to była zupełnie inna drużyna.
No właśnie.
Niż ta, która grała wcześniej, sezon wcześniej wygrała 28 meczów. Inny kompletny zespół. Oddano pół składu do Minnesoty w dealu po Kevina Garneta. No ale to jest wybitny przykład tego. Zresztą tam byli wybitni ludzie. Wybitne charaktery. Mój drogi, ale ta ostatnia rzecz. To już to mówiliśmy. W sytuacji, w której masz okazję skupić się na czymś innym, na przykład na tym, że by nie tracić 13 punktów w ostatnich 8 minutach, puknąć się w pierś, wejść do szatni, powiedzieć coś o tym. No nie wiem.
Nie, no
plus
nie,
jest
to,
jeszcze Mike D'Antoni. Plus...
Niezdolni są do tego typu refleksji. To jest, wiesz, no...
Plus Mike D'Antoni w ostatnim roku kontraktu. I teraz te doniesienia z Real GM, nie widziałem jeszcze dokładnie source'u, że Mike D'Antoni nie zostanie w Houston po tym sezonie.
Ciekawe, co się w związku z tym stanie z Houston. Czy dojdzie do jakiegoś, wiesz, jakiegoś... Kto tam może zostać trenerem? Kto może...
Czy jest możliwe, że Darylowi Morejowi, przepraszam, że to powiem, brakuje mu koszykarskiego dojrzewania w życiu? Że on pewnych rzeczy nie rozumie? Ja wiem, że to jest takie, że ludzie nie lubią tego słuchać, jak ktoś mówi, o, nie grałeś w koszykówkę, ty się nie znasz, ale może gdzieś jakichś takich, wiesz, ludzkich bardziej jakichś zachowań.
Ale wiem.
Ludzkich zachowań, wiesz, takiej inteligencji emocjonalnej, przepraszam. Czy tej inteligencji emocjonalnej mu nie brakuje?
To nie wykluczam, aczkolwiek, wiesz, czy on nie jest jednak takim trochę twórcą innego spojrzenia na koszykówkę w ostatnich, nie wiem, 10 latach, że nikt tak jak on nie zmienił koszykówki od strony takiego patrzenia analitycznego na to, czym jest koszykówka. Oczywiście nie przyniosło mu to sukcesu, tak jak jest mistrzostwo, ale czy on nie jest takim
pozytywnym wpływem, moneyballem
koszykówki? W sensie człowiek, który wymyślił Shane'a Battiera jako gracza, którego brakuje?
No tak, z drugiej strony, wiesz, może być traktowany przez ludzi, którzy tą koszykówkę zakładali, przez Jamesów, Naismithów, czy ludzi, którzy czują się tymi, którzy nie niosą tą prometejską pochodnię po jakimś czwartym, trzecim pokoleniu, za jakąś, no, za kogoś to nie pasuje. Od kogo możemy się nauczyć trochę, ale tak on sam nie kuma, nie łapie czaczy.
Nie, no bo to jest koszykówka bez ludzkiej twarzy trochę. No. Ona jest pozbawiona rzeczywiście takich emocji, refleksji, ona się opiera na zliczaniu z matematycznych słupków.
No, tak. Mój drogi, wiesz co, ja mam taki kłopot, tak jak ty masz kłopot, cię cieszy, w zasadzie ja nie wiem, czy ja chcę o tym mówić. Oglądałem dzisiaj, wczoraj też i dzisiaj oglądałem Pelicans i ja już nie wiem, co ja mogę więcej nowego powiedzieć. Pisałem o nich i starałem się naprawdę nie epatować tym, tak jak mógłbym, bo już dotarłem, ja już Zalwinę...
Trzeba wyrzucić Gentry'ego.
No, ja dotarłem z Alvinem Gentrym i z Pelicans już do takiego miejsca, że ja już dalej nie mam gdzie iść już z nim dalej. Ja więc po prostu powinien zostać zwolniony. Kropka. I to już stwierdziłem, nie wiem, dwa razy w przeszłości wcześniej. I teraz przegrali 9 meczów z rzędu. David Griffin powiedział, że... Znaczy powiedział, nie powiedział. Że no, nie będzie go zwalniał na razie. Nie było takiego w ogóle pytania, czy powinien Alvin Gentry zostać zwolniony po tym poprzednim meczu. 2 dni temu, tak? 3 dni temu przegrali 40? Przypomnij mi, z kim oni tak przegrali? Straszne są te porażki Pelicans. Dziś przegrali z Detroit Pistons i całym szacunkiem dla Detroit Pistons, niewiele go mam wszakże, ale przegrywanie z Detroit Pistons to jest sztuka. Choć grałem lepiej ostatnio, to jest cały czas sztuka. Blake Griffin trafił 1 rzut w tym meczu, więc pomyśl sobie, jak ciężko jest przegrać z Pelicans, z Pistons, dla których Blake Griffin trafia 1 rzut. W sensie, co macie tam pokonać? Derrick Rose sam okazało się, że pokonał Pelicans i Pelicans pokonali się sami w tym meczu w kolejnym. No, więc Alvin Gentry powinien zostać zwolniony. Pytanie, czy zostanie zwolniony, to jest pytanie, które zadajemy sobie już od wielu lat. I ja nie mam na to odpowiedzi. Jestem... Tylko, wiesz co, mam wrażenie, że, nie, że, tak, że David Griffin sporo mówił, on sporo mówił właśnie latem o poszukiwaniu właśnie tego, czego Daryl Morey wydaje się nie szukać, czyli takiej chemii, jakiejś takiej magicznej rzeczy, która kliknie, tych powiązań między zawodnikami, że oni razem będą grali, to jest ile, 20 ileś meczów? I Pelicans mają wszystko ku temu, żeby móc spełniać to, poza tym, że nie mają kogoś, kto ich poprowadzi. W sensie Alvin Gentry nie jest dla nich liderem. Tak grają w koszykówkę i to jest takie... To jest tak banalne, że można to porównać do... Znaczy, ja bym z przyjemnością chciał zobaczyć, jak ktoś przeprowadzi analizę, tak jak Piotr Sitarz potrafi to zrobić. Rzeczy, które się w Pelicans powtarzają i są oparte na systemie. Bo to wygląda jak rzucę, dla mnie przynajmniej, rzucę wam piłkę i wygrajcie.
Są no, tak zwana mata i grajta.
Są tak, to wiem, co. Bym z przyjemnością obejrzał mecz Pelikan z jakimś trenerem koszykówki i zobaczył opinię trenera, no, z dobrym trenerem koszykówki, i zobaczył opinię trenera koszykówki na temat Pelikan i tego, co oni grają na boisku, o co chodzi w tej zagrywce, co chcą osiągnąć tutaj, co chcą osiągnąć tutaj. No, nie wiem. Nie wiem, jaki jest sens. I zawodnicy sami są już. Wiesz co, można myślę powiedzieć, że po tych ostatnich komentarzach, po tym poprzednim meczu, tam było dużo takich, wiesz, komentarzy, że pytania, dlaczego brakuje wam. Dlaczego brakuje wam motywacji? Alvin Gentry mówił o tym, że koszykarze nie są zdeterminowani. Został JJ Redick zapytany, dlaczego brakuje wam motywacji. JJ Redick mówi, że nie wiem, i pyta się dziennikarza, może ty wiesz.
No, jak zawodnik zaczyna pytać dziennikarza, to znaczy, że jest bardzo
no.
źle.
I oni pytają się nie kupować Alvina Gentry'ego już. W sensie Gentry traci szatnię.
Byłoby to do pewnego stopnia ironiczne, żeby człowiek, który wyciągnął Ziona Williamsona, nie poprowadził go w żadnym meczu.
Aha, w sensie, że trener drużyny, która miała szczęście wygrać jedynkę w loterii, nie poprowadził.
To nawet więcej, no bo to on był przecież, on był tym gościem, który siedział wtedy na tym krzesełku.
A, w sensie David Griffin był.
Nie, tam Alvin Gentry był.
Podczas
przecież.
Loterii, draftu?
Tak, tak.
A może.
I on się tak potem cieszył, pamiętasz?
A myślałem, że to David Griffin i te historie o marynarce. Szczęśliwej marynarce, pamiętasz? Zakładane już w Cleveland.
A może, bo ale... Tak, ale potem, no nieważne, ale potem jest to taka radość, taki razie... wybucha.
No w każdym razie i tak jest to loteria. I nie, bo to jest, wiesz co, no to jest tak, jak wiesz, to oczekujesz czegoś na poziomie intelektualnym od swojego trenera.
Ja czyli dobrze, czy ty nie chcesz powiedzieć, że ci gracze może po prostu są słabi, może ten Ball, ten Ingram, Hard, że oni nie tworzą jakiejś, wiesz, nie tworzą zespołu. Drew Holiday nie potrafi tego zespołu jakoś tam swoim doświadczeniem.
Drew Holiday nie powinien grać tak szybko w koszykówkę. Drew Holiday powinien grać w koszykówkę wolną, unormowaną. On by idealnie pasował do zespołu, który gra wolno w koszykówkę. Gość, który świetnie broni, jest efektywny w ataku. I to jest to. Idealnie. On nie powinien grać w taką koszykówkę. Ja myślę, że Brandon Ingram nie powinien grać w taką koszykówkę, ale on się dobrze w niej odnajduje, więc... Tu nie mówię, on ma bardzo dobry sezon. Jak Ingrama nie ma na boisku, to ten zespół nie istnieje. Możemy się przejść przez graczy, bo oni faktycznie nie grają najlepiej, niektórzy z nich. JJ Redick nie powinien grać tak w koszykówkę, jak gra, chociaż gra nieźle. Ostatniej nocy miał słabszy mecz. Ostatniej nocy miał słabszy mecz, ale poza tym gra nieźle. Trafia 40, no tak, ale trafia 45% za 3 w tym sezonie, gdy ostatni raz patrzyłem.
Ile rzutów oddam?
W czym?
Ja mam wrażenie, że on nie oddał tych trójek tak strasznie wiele.
Ale
tak
kiedy?
W ogóle. W tym sezonie.
Że mniej oddaje. No bo oni nie grają tych akcji na niego. Zupełnie nie ma tych akcji, które były w Filadelfii. Nie ma tych akcji Ray Allen. Czy on sobie biega, z nimi, on kozuje więcej. On kozuje więcej niż dostaje zasłon. O. JJ Redick nie powinien kozłować tyle. Nie wiem, wiesz co, bo to jest tak, jak napisałem, że ten sposób prowadzenia zespołu polega na tym, że Alvin Gentry mówi do nich, ja wiem, że wy umiecie grać, dlatego pozwolę wam odczytywać i czytać grę tak, jak wy umiecie. Bo wiem, że umiecie. Ale w pewnym momencie zawodnik chciałby obrócić się do trenera i poprosić o to, żeby dał mu więcej wskazówek. Zwłaszcza, gdy przegrywa się 9 razy z rzędu.
No tak, a więcej nie będzie. No.
A więcej nie będzie.
Bo więcej nie ma. No.
Bo tam nie ma więcej.
I nigdy nie było więcej. No.
Tam był Steve Nash.
Tak.
A reszta
tak.
To była dobra atmosfera. Ej, Alvin Gentry. Alvin Gentry właśnie też jest chyba takim trenerem, o którym chcesz tam posadzić Davida Fisdale'a. Ja bym jeszcze mu dał szansę, ale on właśnie może być takim właśnie, to ja tutaj z wami pójdę po meczu do, nie wiem, McDonalda i pogadamy sobie o życiu. A tylko z czarnoskórymi.
O dziewczynach.
Dobrze.
Nie wiem, no...
Czy zakopiemy? Nie, czy zakopiemy. No on...
Moim zdaniem powinniśmy ich zakopać.
Ale wróci Zion i to będzie hype i Zion będzie miał w tym...
Ale to już zespołu nie uratuje.
Może, albo nie wróci Zion.
Albo nie wróci.
Bo z tego, co z informacji, które mamy, on w grudniu raczej nie wróci. Dzisiaj widziałem najnowszą informację, że na początku 2020 roku wróci. I on będzie, on będzie tu, on jak będzie grał w tym systemie Zion, w tym takim szybkim bieganiu, to będzie 30 punktów o tak zdobywał. To nie będzie żaden kłopot dla niego. Tylko że oni mogą tracić wtedy 149 na przykład też w tych samych meczach, w których będą rzucać 145. Dobrze, mój drogi.
Mówisz Brandon Ingram, sezon życia, tak? Zasługuje na maksa?
Ale wiesz co, ja nie wiem, czy można w ogóle analizować tych graczy, gdy oni grają w czymś takim. Czy ewaluować tych zawodników, gdy oni grają w czymś, co można porównać z taką grą uliczną, z koszykówką uliczną. Mhm. Wiesz? I to też jest kłopot, wydaje mi się. Jeśli David Griffin utrzyma to w takim stanie, jak ewaluować dalej, gdybym na przykład chciał zmienić trenera? Bo jak będzie wyglądał Brandon Ingram i Drew Holiday w bardziej poukładanej koszykówce? Systemowej, klasycznej. Nie takiej, że trener za rękę... To naprawdę nie chodzi o to, że trener ma kogoś za rękę trzymać i przeprowadzać go przez każde posiadanie. Pelicans nie mają nic takiego. Nawet próby, nawet za palca złapać. No nic.
No dobrze, ale powiedz mi, czy koszykówka Houston, no bo to jest dla mnie Alvin Gentry i Mike D'Antoni, to jest to samo drzewo, tak? To jest ta sama szkoła. Czy jakaś wielka myśl jest Houston? No to samo, no.
Oddanie, oni grają bez... Houston gra bez zagrywek. Houston gra często bez zagrywek. Houston ma mądrzejszych graczy, trochę starszych. Oni wiedzą, gdzie pobiec, jak się znaleźć. Nie wiem, na ile oni lubią. Oni lubią na pewno pieniądze, które zarabiają w NBA, ale nie wiem, jak bardzo lubią grać z Hardenem. Tym bardziej, że byli handlowali latem. Tak bardzo, że Clint Capela postanowił grać kwalifikacje dla reprezentacji Szwajcarii. Tak bardzo potrzebował jakiegoś takiego drużynowego braterstwa, że postanowił latem grać. Dobrze, mój drogi, wiesz co, mamy informacje z Atlanty. To jest temat, który chciałem podciągnąć. Bo miałem taką myśl 10-11 dni temu, że Atlanta Hawks, tak dotarło do mnie, że Atlanta Hawks się spóźnili i to jest zarzut do nich. To oni powinni wiedzieć lepiej, że Trae Young będzie tak dobry, jak jest w tym sezonie, tak szybko. I przechodząc do tematu, czytałem ostatnio długi wywiad z Travisem Schlenkiem na The Athletic. I Travis Schlenk powiedział o tym, że oni się troszeczkę dali jakby ponieść tej regularności, jaką Trae Young miał w drugiej części poprzedniego sezonu. Że wpadli w zachwyt, a to nie będzie tak, że to będzie tak od razu działać. I to było bardzo dziwne zdanie dla mnie, ponieważ Trae Young jest jeszcze lepszy w tym sezonie, więc nie do końca rozumiem. W każdym razie chodzi mi o to, że Atlanta Hawks nie wzmocnili tego zespołu latem. I to był mój zarzut, że nie poszli w stronę, żeby przyspieszyć proces przebudowy i już teraz zacząć wygrywać. I jakie mamy doniesienia? Według Shamsa Charaini z The Athletic, Trae Young jest unsurprisingly zmęczony tym, że jego zespół przegrywa. I po ostatniej porażce, po porażce z Brooklyn Nets w poprzednim tygodniu, Trae Young wziął udział w emocjonalnej scenie w szatni. Czyli domyślam się, że było trochę krzyków i wiesz, wkurwienia. Była to wtedy 11 porażka Hawks w ostatnich 12 meczach. I dalej.
Wykrzyczał swoją frustrację.
Wykrzyczał swoją frustrację, tak. Jeden z wysoko postawionych oficjeli Hawks powiedział Youngowi, że to jest ważne. Jeden z wysoko postawionych oficjeli Hawks powiedział Youngowi, że zespół niedługo pozyska dla niego trochę pomocy w składzie.
No, mówił chyba o Johnie Collinsie, który wróci.
Chyba, że mówił o Johnie Collinsie, który wróci, a nie jakimś transferze czy wzmocnieniu. Więc to są doniesienia z The Athletic, natomiast
Trae Younga. Kevin Love?
No. Oni potrzebują... W sensie biorąc pod uwagę to, że oni mają dwóch starterów w tym składzie, i to jest Trae Young i John Collins. I John Collins może grać jako... On będzie zaczynał jako czwórka mecze, ale może kończyć je jako piątka. To mogą dodać praktycznie każdego zawodnika, może poza rozgrywającym, który długo lubi mieć piłkę w rękach. Mogą dodać praktycznie każdy, jakikolwiek typ gracza. No to zobaczymy, czy Atlanta będzie coś próbować.
Zobaczmy Atlantę Hawks o taką od strony finansowej.
Co 70 tak milionów dolarów cap space'u w to lato będzie miała Atlanta, tak? 50 czy 70 milionów dolarów cap space'u?
Można, wiesz, gdyby nasi przyjaciele z Cleveland byli chytrzy, tylko że to im nic nie daje, ale to by wymienili Chandlera Parsonsa za Kevina Love i wzięli sobie jeszcze coś ciekawego. To kogo byś chciał oddać? Huertera byś chciał oddać?
Nie, na pewno nie.
Nie no, musisz, że tak powiem, zanęcić. Musisz coś dać.
Ja myślę, że podstawowe pytanie do Atlanty jest takie, jak już tu zaczynasz kminić, że tak powiem, jest takie, że czy chcemy mieć cap space w Atlancie z Trae'em Youngiem i Trae Young ma być magnesem, żeby grać z nim tak. W Atlancie, które jest ciekawym miastem. To jest miasto, tak. Do którego Ola chciałaby najbardziej pojechać nagle. Atlanta jest a place to be, wiesz.
Czy
ludzie chcą grać z Trae'em Youngiem i mieszkać w Atlancie, czy tam chcą stworzyć zespół? Czy to się da? Czy to jest rynek? I tyle. Lub czy wykorzystujesz te spadające kontrakty, żeby pozyskać dłuższe kontrakty lepszych graczy, jak na przykład Kevin Love tutaj. Spadający kontrakt Chandlera Parsonsa plus jakieś świecidełko i pomagasz Cleveland lub idziesz do Golden State Warriors i bierzesz Draymonda Greena na przykład. Tego typu umowy. Bierzesz tak. Kevina Love'a 3 lata, tak. Draymonda Greena 3 lata.
Tak. Super ruch.
No i to super ruch, albo to, że bierzesz starego Draymonda Greena, tak? I kontrakt Kevina Love'a. Starego Kevina Love'a. Więc wiesz, czy to jest takie super? Nie wiadomo. A co jest alternatywą? Alternatywą jest to, że mamy pieniądze. Czy będziemy mieli na kogo wydać te pieniądze? Raczej nie w to lato. Bo co, przepraszam, Freda Van Fleeta będą wydawać pieniądze?
Nie, chyba nie.
Na Bogdana Bogdanowicza kolano?
Też nie.
Więc no, co to?
Może na Ingrama położą całe pieniądze. Wszystkie pieniądze.
Dlatego mi ten LaMarcus Aldridge wychodził, wiesz dlaczego? Bo kontrakt Aldridge'a kończy się w 2021 roku, popraw mnie, on został zagwarantowany, tak? Przez San Antonio na początku sezonu. Tak. Więc gdyby oni wzięli taki kontrakt, który by się kończył w 2021, latem 2021, nie wchodzić w te dłuższe, żeby być graczem na rynku wolnych agentów, po tym jak zrobią playoffy w tym lub w kolejnym sezonie, albo w dwóch kolejnych sezonach.
Ten pociąg odjechał.
A myślę, że nie.
Nie, myślę, że ta walka o to ustąpi.
Znaczy ja na razie nie zakopię Atlanty w tym tygodniu. Ja w tym tygodniu Atlanty nie zakopię, więc to jest moja odpowiedź.
Nie, zakopiemy albo zakopaliśmy Nowy Orlean. To chyba nie mam złudzeń co do tego.
Nie wiem jeszcze, czy zakopaliśmy Pelicans.
Jeszcze się waham.
Chcesz tak zakopywać drużyny już dzisiaj? Zostawmy trochę więcej miejsca dla nich.
Tak, dobrze. No,
poczekajmy.
No, na razie wbiliśmy pierwszą łopatę.
No.
Ale wiesz, znaczy o tej Atlancie. No Atlanta na pewno jest miejscem, ja bym tam nie chciał mieszkać.
No tak,
ale być może czarnoskóry gracz, bardzo. Mhm. No bo biorąc pod uwagę to, jakie tam są proporcje ludzi o, nazwijmy to, ciemniejszej karnacji skóry. I to jest miasto, które się nieźle rozwija, które ma... coś się dzieje w tym mieście. To tam jest TNT czy ESPN? Zawsze zapominam.
TNT.
No.
Tam jest zajebista scena hip-hopowa w Atlancie, naprawdę gruba i tak głęboka. Mam kolegę, który jest pasjonatem rapu w Atlancie i przynosi mi jakieś nowe rzeczy cały czas, a ja do niego mówię, przynoś mi coraz więcej tych rzeczy, ja chcę tego coraz więcej. To jest gorące nawet dla takiego białasa tutaj dla mnie, więc to widać, że tam się, wiesz, że tam coś się dzieje w tej Atlancie, w środku, że tam coś buzuje, że tam jest miasto, które można by porwać czymś w rodzaju kozackiego zespołu koszykówki. Oni przebudowali hale, odnowili obiekty, mają bardzo interesujące otoczenie tej hali. To jest to tak jak teraz jest w halach sportowych czy stadionach. W zasadzie to jest centrum handlowe, gdzie sobie możesz na cały dzień przyjść, nie wiem, do fryzjera pójść, zjeść coś, książkę kupić. Do sauny pójść.
No więc wiesz, to więc z tego punktu widzenia mają bardzo dobrą pozycję wyjściową. Więc nie wiem, na co ten Trae Young tak naprawdę marudzi. No. Na co narzeka, że to, że...
Że zespół jest tak chujowy wokół niego, że gra, no, przepraszam, z łamagami.
Teraz jest, jutro nie będzie.
No. Tak, tylko widzisz, to jest to, co, dlaczego to zaznaczyłem 10 dni temu, że teraz jest, jutro nie będzie. To jest, widzisz, taki Daryl, trochę Daryl Morey, sorry. To jest tak, że nam oczywiście można z dystansu spojrzeć na to w takiej szerokiej perspektywie, przepraszam, my z dystansu łatwo możemy w szerokiej perspektywie spojrzeć na ten sezon i pomyśleć sobie, dobrze, ten sezon to tak tutaj, w kolejnym będą lepsi, bo będą starsi, bla, bla, bla. Ale ten sezon to są 82 realne mecze przelotów, zmęczenia, back-to-backów, nerwów, porażek, 11 porażek w 12 kolejnych meczach, to boli. Bolą nawet 3 porażki z rzędu. I on przegrywa. I on wie, że on jest lepszy niż Atlanta Hawks. O to chodzi. On jest dużo lepszy niż Atlanta Hawks. Trae Young jest dużo, dużo lepszy niż Atlanta Hawks. Trae Young jest lepszy niż połowa zespołów tej ligi. Czy nie? No jest lepszy Trae Young niż Charlotte. Spokojnie jest lepszy jest niż Chicago, niż Cleveland jest lepszy, nie wiem dalej, niż Detroit jest lepszy, niż Golden State, no może Golden State nie. Ale wiesz, jest lepszy, nie wiem, czy lepszy jest niż Indiana? Ja myślę, że Trae Young jest lepszy niż Indiana, trochę, ale jest. Wiesz, patrząc na taką, wiesz, indywidualną wartość, wartość Indiany, wartość Trae Younga, on jest kozackim graczem, już, szybko. I on chciałby już wygrywać, szybciej chciałby to robić, a gra naprawdę z łamagami, no. W sensie ci ludzie mogą być dobrzy w przyszłości, ale na razie, no, dużo im brakuje do niego. Jest różnica klas między nim a tym. Ja dawno nie widziałem takiej różnicy klas, wiesz, między jednym graczem a resztą zespołu, no.
Nie, ale z drugiej strony zobacz, no masz tak, masz Huntera, który powiedzieliśmy, że jest przynajmniej okej graczem. Że jest przygotowany do gry, że wiesz, że nie odstaje, że ten.
Masz... Słuchaj, Trae Young, teraz będzie wygładzanie.
Masz Kamaredisza, który jest trochę żartem, trochę śmieszny, ale miał taki mecz tam na 25 punktów.
Naprawdę chcesz to robić?
Tak.
Jaka to jest wartość argumentacyjna teraz? Chcesz go przekonać do cierpliwości? Ale on tego nie słucha, więc go nie przekonasz.
Nie, po prostu patrzę, czy rzeczywiście spośród tych graczy, którzy są, jest...
Nawet Damian Jones, który...
Czy oni doskoczą kiedykolwiek do niego?
Nawet Damian Jones, który ma dobry sezon, ma go, bo mu Trae Young podania rzuca nad kosz.
No to Marcin Gortat też miał niezły sezon, jak mu podawał...
Steve Nash. No.
Jak nie podawał, jak nie było Steve'a Nasza, to...
Nie mów tego.
Z Dragiczem tak dobrze nie było.
Nie było aż tak źle.
Ale dobrze też nie było.
Potem mu John Wall na łyżeczce podawał, nie? Jak to było? Taki żart był. Jeszcze raz?
Jajeczko na łyżeczce.
Dobrze, mój drogi, czy widziałeś spot Borisa Johnsona o Brexicie? Nowy? Wczorajszy?
Nie. Uczesał się?
Co? Nie. Robił z siebie nadal takiego, wiesz, jak już widać, że go bawi taki autoironia, autożart. To jest dobry w to. No dobrze, bardzo świetny spot. Niezależnie od tematu, kto jak myśli, rewelacyjny spot. Pewnie zobaczysz, bo to...
Jestem dobry w autoironii.
Przychodzi... Jeszcze raz?
Jestem dobry w autoironii.
Kto?
No nie, taką koszulkę sobie zrobię.
Aha, no tak. No tak, w sumie tak. Ale zabawne. Dobrze, mój drogi, co mamy jeszcze dzisiaj? Mamy w niedzielę się zaczyna... Aha, no tak, to mieliśmy 9 meczów. Co tam ciekawego z tych meczów wyszło?
Co tam zapiszczało? No piękny rzut...
Jamorant, akcja Jamoranta. Widziałeś tą akcję?
Widziałem ostatnią, tak. Nie, obejrzałem ten mecz, więc wiesz...
To tę akcję Jamoranta, jak mija z lewej strony dwóch ludzi się gubi.
Robinsona trzeciego mija jak tyczkę.
On mi się kojarzy z Allenem Iversonem trochę. Nie wiem jeszcze gdzie, ale kojarzy mi się.
Nie.
Nie? Ale to nie. Ja jestem chyba kolejną osobą, która mówi o tym skojarzeniu.
Ale
nie jestem jeden.
Że ma taki spirit? Czy ma taki...
Aha. Coś tutaj. Co ogólnie? Jeszcze nie wiadomo do końca co, ale coś jest... Coś.
Ja nie wiem, do czego on jest podobny. Do kogo on jest podobny.
No.
Gdzie on się... Kim on mi... Kogo on sylwetką? Czy on trochę Penny Hardaway? Ja nie przypominam?
Trochę.
No,
trochę Foxa, trochę bardzo. Ja nie wiem, chyba jest.
Ja taki dłuższy jest niż Fox.
No.
Nie jest tak szybki, ale jest, ma niezłe panowanie nad piłką i ma takie niezłe przyspieszenie. Ma tylko takie, wiesz, przejście z jednej ręki na drugą, ma bardzo fajną piłką. Taki wiesz.
On ma tak jakby niektóre ruchy w te ruchy kozujące, ma takie. Wykonuje je tak jakby poza takim naturalnym rytmem takich ruchów. że widzisz 5 razy gościa, który robi crossover a la Tim Hardaway Jr. i nagle widzisz Jamoranta, który robi crossover, ale jak już tak troszeczkę inaczej to wchodzi w beat.
Ale jest lepiej czy gorzej?
Off-beatowy. A nie wiem, czy lepiej czy gorzej, inaczej. To jest chyba lepiej, jeśli potrafi to robić, jeśli wybija się z tego takiego nurtu, rytmu, więc to jest chyba lepiej.
Zaraz znowu przejdziemy do tej słynnej naszej dyskusji na temat inochodu.
A, inochód. Właśnie, jest inochodem, Jamorant. Jest trochę. No dobrze. Naprawdę oglądasz tych Warriors cały czas?
Mnie się podoba, że ten chłopak nie pęka. Że on ma taki, wiesz, że on tak wchodzi do tej ligi i tak mówi, to będzie teraz moja liga i wy musicie się trochę podporządkować. I ma takie mecze przeciwko tym największym gwiazdom, gdzie wiesz, nie spuszcza oczu, nie mówi, no drogi Russellu Westbrooku, strasznie tutaj cię ucałuję, teraz daj pierścień, pocałuję i teraz nie będziesz uczył koszykówki. Nie, to ja ci pokażę, że ja nie mam żadnych, wiesz, przyszedłem tutaj nie po to, żebyś przed tobą klękać, tylko żeby ci dołożyć. No. To jest super. Nie wiem, czy ta liga go nie wypluje w ten sposób, no bo wiesz, bo to na ogół tego typu, wiesz, takie statementy, robienie przez młodych graczy, na ogół kończy się, że dostajesz po głowie. Bo wszyscy grają przeciwko tobie, no ale też hartujesz gdzieś tam swój charakter, tak? Oczywiście musisz dostać po tej głowie w pierwszym sezonie. Pamiętasz ten słynny mecz Shaka na All-Star Game'ie?
No tak.
Wszyscy przeciwko niemu. Nie wiem, czy Jamorant chyba nie jest graczem All-Star formatu na chwilę obecną. Ale w tej tak szerokiej, szerokiej dyskusji może być.
Nie jest.
Eric Pascal.
Na wschodzie?
Jamorant.
Na wschodzie? Co? Kto? Gdzie? Co? O czym mówisz? Eric kto?
Eric Pascal.
Pascal?
Pascal.
A mówi się Pascal czy Pascal? Jak
nie, ja Pascal. Mówię Pascal, żeby tak,
no
żeby
tak, ja
było,
wiem.
Żeby tak było bardziej
rozumiem,
paschalnie, żeby no.
Rozumiem. Eric Pascal.
Zadane zostało pytanie, czy któryś z nas jest Żydem?
Tak, zostało zadane pytanie. Ja nie mam chyba w rodowodzie, ale nie wiem, czy to istotne. Mój drogi,
ale pytanie jest, nie, nawet jak nie masz, to czy byś nie chciał mieć?
Jeszcze raz? Czy co bym...
Jeżeli nawet nie masz, to czy byś nie chciał mieć?
Ja nie wiem, a czemu się nie ktoś... Ja bym się na przykład, że ktoś się mnie zapytał, czy nie chciałbym być Estończykiem. Albo Łotyszem.
Estem. Ale
Estem.
Wiesz, jakbyś... Estem.
Dobrze, mój drogi, czy coś mamy jeszcze dzisiaj? Tak patrzę...
Aha, nie wiem, czy ty śledzisz, bo ja śledzę wybitnie.
Jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, to jest ten moment sezonu, już w nim jesteśmy. To zwykle dzieje się po 2 miesiącach. To jest zwykle ten moment, bo już te zespoły zagrały po 20 i ileś razy. Niektóre zespoły są złe. Dużo jest przeciętności. Tak już zaczyna wychodzić mi z ekranu ta przeciętność. Jak kolejny raz odpalam niektóre zespoły, to myślę sobie, o Boże. No, to już jest ten punkt. Sezon jest długi. Jesteśmy już w tym punkcie, gdzie GM-owie będą podejmować decyzje na temat swoich drużyn. Jeszcze nie wszystko, jeszcze poczekają trochę, jeszcze kilka tygodni. Może niektórzy są kontuzjowani, może Mike Conley musi wrócić do Utah, żeby przestali przegrywać na przykład u siebie z Oklahoma. 6 meczów z ostatnich 8, ale wiesz, już ta analiza ruszyła. Już te zespoły są oceniane, bo tu już się z niektórych zespołów więcej nie wykluje niż to, co widać teraz. To jest kwestia po prostu, czy ktoś gra, czy nie i czasem tego, kto trenuje te drużyny. No ale nadchodzą wiatry zmian. 15 grudnia jest w niedzielę, więc od poniedziałku, jeśli już. Ale to słyszałem przewidywania, że...
Tak? Myślisz, że rzeczywiście ta Atlanta tak się odpali 15?
Ja słyszałem przewidywania, że nie myślę. Myślę, że oni zaczekają na Johna Collinsa i minimum 10 meczów zagrają z Johnem Collinsem.
Nie, bo oni faktycznie mają idealną sytuację. Mają schodzące kontrakty Kraba, schodzący kontrakt Turnera i schodzący kontrakt Parsonsa, więc rzeczywiście to, co powiedziałeś, są w stanie przytulić brzydki kontrakt.
To raz, a dwa, bo ty mówisz o tych szansach playoffowych, oni mieli trzeci najtrudniejszy terminarz w lidze.
Tak, bo oni teraz mają najłatwiejszy do końca sezonu, oni w dół.
Więc wróci Collins, zobaczymy jak ty dzisiaj, oni muszą wreszcie zacząć grać, kurczę, cały czas
Wiem, no, ale Orlando, Orlando też zaczęło
i z
grać.
Z Orlando muszą zacząć grać. No.
Ale Orlando zaczęło grać, więc Orlando jest tym ósmym zespołem, którym trzeba się ścigać, bo wydaje mi się, że nasz drużyna mrapu jest poza zasięgiem.
Jeszcze Kyrie wróci, więc
spokojnie. Chyba, że wróci Kyrie. Ale wschód już jest chyba pozmiatany.
Mi tam na wschodzie jeszcze ktoś nie pasował.
No Detroit ci pewnie nie pasował.
A Detroit jest w ósemce? Nie, Detroit nie może być w ósemce. Gdzie? Znaczy, to idzie się pogubić na tym wschodzie, jak się tak w tabelę nie patrzy, kto tam zasługuje na tą ósemkę, bo zespoły nie są, nie ma jakichś wielkich różnic.
No. Nie, no wielkich różnic nie ma.
Czy czasem różnic nie ma.
Ale wiesz, masz Charlotte, Chicago, Waszyngton, Atlanta, Cleveland.
Charlotte jest lepsze niż Chicago, Charlotte jest lepsze niż Detroit, Detroit powinno być lepsze niż Charlotte. Orlando nie powinno być dużo lepsze niż Detroit. Chyba Detroit powinno grać lepiej, ale Detroit gra lepiej ostatnio, więc może Blake się jeszcze
5 punktów Blake'a
rozkręci. No mówię, przegrać z Detroit Pistons u siebie, który i Blake Griffin rzuca 5 punktów, Nowy Orlean, halo. Wiesz, nawet Andre Drummond nie miał jakiegoś wybitnego meczu. Boże! To jest ten moment, w którym ta liga powinna przejść po prostu do takiego systemu, że 15 drużyn zostaje, a 15 gra tam o coś innego.
No taki jest relegation. Taka jest grupa finałowa, to byłoby ciekawe.
No.
Gdyby tak w pewnym momencie podzielić, zrobić taką 16 i te 41 mecze grać między sobą tylko.
Ale nikt by dołu nie oglądał, wiesz, że nikt by nie przychodził na to. Ludzie ledwo przychodzą do chaty drużyn.
Na ekstraklasę też na ten dół, potem przecież na tą finałową rundę, to tak już tak się patrzy, wiesz. Mało.
No
ciekawy pomysł.
Dobrze, mój drogi. Coś mamy? Jakieś rumory?
Aha, jeszcze na koniec. No, bo ja oczywiście śledzę z ogromną pasją popisy tak zwanych synów. I tą Sierra Canyon.
A, dobra. Sierra Canyon. Ta supermodelka. Dawaj.
Supermodelka. Młody Wade nie gra. Zrobił sobie coś w nogę i w takim buciku chodzi.
Co zrobił? Tatuaż?
Słucham?
Co zrobił w nogę? Tatuaż?
Nie. Zdaje się, podkręcił ją lekko.
Schenny? Okej, dobra.
Na próbę. Zrobiłem tatuaż na próbę.
Zrobiłem sobie warkoczyki na nodze. Taka nowa moda teraz. Dobra, no. A ten...
James w ostatnim meczu. Oni co prawda tam miażdżą w tych... nie przegrali jeszcze meczu. I te zwycięstwa, które odnoszą, są... powiedziałbym spektakularne, bo to jest na ogół 20-30 punktów przewagi. Oni tam mają takiego chłopaczka, który się nazywa Boston. I ten Boston, teraz oczywiście pomylę, bo on chyba zadeklarował, że idzie albo do Kentucky, albo do Kansas. Ale wydaje mi się, że idzie do Kentucky. I on jest takim, wiesz, pięciogwiazdkowym prospektem, według jakichś tam ESPN-ów, TNT czy czegoś podobnego. I on jest, nie wiem, chyba tam 11, 18 w kraju, także to jest wielka rzecz, ten DJ Boston się nazywa. DJ Boston.
A to nie jest takiego... syn takiego futbolisty, Treya Bostona? Chociaż nie. O, może być. Bo jest taki, był taki futbolista, Trey Boston, safety chyba. No jak tam ci sami synowie grają, a Boston to nie jest jakieś częste nazwisko, mam wrażenie, no to może to też jest syn. Dobrze, ale idź dalej. No i co? A jak gra, jak nie tam Boston, nie, jak się spisuje nasz wielki Brony James Jr.?
5 punktów. Trójka
i wygrali. I wygrali.
Tak, efektywny dunk.
Czyli z Pelicans zagrali mecz. To dobrze.
No to jakimś takim... I mają takiego śmiesznego, wielkiego Chińczyka, znaczy on jest obywatelem chyba Stanów Zjednoczonych już. Się nazywa Harold Wu.
Harold ma na imię?
Harold, tak. Wu.
Harold.
Harold Wu. I on ma, nie wiem, on ma 7,2 albo 7,3 wzrostu. To jest w sposób potwór.
Harold Wu z Wrocławia? Nie wiem, skąd może być. Z którego miasta w Polsce mógłby być Harold Wu? Aresztowano... Harolda W. W którym mieście? W Gubinie? Nie.
Nie, chyba gdzieś na Pomorzu. Wiesz?
Jak się nazywa to miasto u góry? W Policach. Harold W. aresztowany w Policach. Zakładem chemicznym. Dobrze, bardzo kurwa śmieszne.
Karuzela VAT-owska półki słupy zakładane przez Harolda W. Podjeżdżał swoim czarnym Passatem, zaczepiał bezdomnych, proponował im butelkę wódki w zamian za to, oni stawali się członkami zarządów jego fikcyjnych spółek. Na które w skokach wyciągał nieprawdopodobne kredyty. Rozmawiamy z panem Andrzejem, jednym z prezesów, tak w cudzysłowie. Proszę pana, jak to się tam, no podjechał, wysiadł, no dał tą z czerwoną kartką, no co miałem się nie zgodzić. Powiedział, że da mi jeszcze 300 zł, jak wszystko podpiszemy. No to podpisaliśmy i dał 300 zł. Nigdy go nie widziałem, nie wiem, gdzie mieszka.
No tak, kto,
tak, to, tak to wygląda.
A tak to od kuchni w Sierra Canyon wygląda. A Pipe, a tam Pipena syn nie gra z nimi, czy gra z nimi?
Nie,
nie ma.
Nie.
Pipena syn gdzie już nie. Dobrze, dobrze. No dobrze.
No mówię, no obserwuję, czekam na jakąś pierwszą porażkę. Ale na razie nie wygląda to dobrze. No, ale... jak tak patrzyłem, to oferty dla Zairka to nie jest żaden top. To są takie średnie szkółki.
Evansville. Dobrze. Nie, po prostu nie mogę już oglądać tych Pelicans.
Jaka jest jakaś, nie, to są kormorany odleciały, a nie Pelikany.
Co w ogóle za nazwa Pelikany? Ja wolę na nich mówić puszkarze.
Puszkarze? Dlaczego mówisz puszkarze?
Wiesz co, bo to jest krewetki i ten rejon. To się w puszki pakuje, nie? Poprawnie.
Puszki?
No co to są?
Ale takie metalowe?
No te rybne takie przetwórstwa, to się pakuje. Przetwórstwo rybne. No z tym się kojarzą.
Jak myślisz o puszkarzach, no? To myślisz...
O zbierających puszki?
Nie, puszkarz.
Puszkarz, Ferenc Puszkarz.
Ten to puszkarz jest pierwszym skojarzeniem, a drugie, nie wiem, czy na jakichś takich, wiesz, artylerzystów się nie mówiło puszkarze.
A kogo? Na kogo jeszcze raz?
A taką, wiesz, taką, nie wiem, takich dragonów, takich, wiesz, czy oni mieli w takich w puszkach mieli, nie wiem, proch albo saletrę, albo coś takiego, puszkarze. To jest taki element artylerii, puszkarstwo. Puszka. Moszeri, tu przerwał, lecz ruch trzymał.
Słyszymy się w piątek, że nie. Dopiero.
A może w czwartek może. Nie, w czwartek na pewno nie.
W czwartek na pewno się nie słyszymy. W środę może?
Może
w środę, ale w piątek na pewno.
W piątek dobrze na pewno. Tak. Już grup już jest, jak to się mówi, kwatera już jest obrysowana. Trzeba ją opłacić, bardzo kogoś pięknie złożymy do grobu.
Ale jeszcze póki co, zanim będziemy składać do grobu, chcielibyśmy podziękować słuchających nas tłumnie na Spotify i iTunesie. Zwłaszcza tych, którzy słuchają nas za granicą i zwłaszcza tych, którzy nas, bo widziałem, że cztery osoby słuchają nas w Islandii.
To piękne.
I około 10 osób słucha nas w Australii.
To jest niesamowite.
To jest niesamowite, że słuchają nas w Australii. Każdy odcinek jest minimum 7 osób słucha nas z Australii.
Ale to fajnie, bo oni słuchają nas, kiedy...
Teraz też nas słucha w Australii. Jeszcze raz?
Oni przed snem nas słuchają.
Przed snem. To może, no tak, to może się nauczmy jakieś australijskie kołysanki.
Usypianka jakaś.
O kanguru.
O łombatu.
Dobrze, dobrze.
Chłopaku.
Pa, Timis. Pa, mój drogi, trzymaj się.
Pa.